Tak minął trzeci dzień wędrówki hobbitów z Gollumem. Zanim w szczęśliwszych krajach wydłużyły się wieczorne cienie, ruszyli dalej. Posuwali się wytrwale naprzód, rzadko i na krótko zatrzymując się w marszu, a i to nie tyle dla odpoczynku, ile przez wzgląd na Golluma, bo tutaj już i on musiał być bardzo ostrożny i często wahał się długą chwilę nad wyborem drogi. Znaleźli się w samym sercu martwych bagien i w zupełnych ciemnościach. Szli powoli, pochyleni, jeden tuż za drugim, naśladując pilnie każdy ruch przewodnika. Teren był coraz bardziej podmokły, wszędzie dokoła rozlewały się wielkie stojące kałuże i z każdym krokiem trudniej było między nimi trafić na pewny grunt, gdzie by można postawić nogę, nie zapadając się w chlupoczące błoto. Gdyby nie to, że wszyscy trzej wędrowcy nie ważyli wiele, żaden by nie przebrnął przez trzęsawisko. Noc zapadła głęboka, nawet powietrze wydawało się czarne i tak gęste, że zapierało dech w piersiach. Gdy zjawiły się światełka, sam przetarł oczy, podejrzewając, że mu się coś przywidziało ze zmęczenia. Najpierw kątem lewego oka zobaczył jedno światełko, bladozielony ognik, który zgasł zaraz w oddali. Potem wszakże rozbłysły nowe, niektóre jak dym przeświecający czerwienią, inne jak przymglone płomyki rozchwiane nad niewidzialną świecą. Tu i ówdzie rozpościerały się nagle szeroko, jakby widmowe ręce strzepywały je z upiornych całunów. Lecz ani Frodo, ani Gollum nie odzywali się słowem. Sam nie mógł dłużej znieść milczenia. — Co to jest? — spytał szeptem Golluma. — Co to za światła? — Otaczają nas ze wszystkich stron. — Czy to pułapka? Kto ją zastawia? Gollum podniósł głowę. Przed nimi rozlewała się ciemna woda, czołgał się na czworakach to w jedną, to w drugą stronę, szukając drogi. — Tak, otaczają nas — odszepnął. — Błędne ogniki. Świece umarłych, tak, tak. Nie zwracaj na nie uwagi, nie patrz na nie, nie goń ich. — Gdzie jest pan? Sam obejrzał się i stwierdził, że Frodo znowu zamarudził. Nie było go widać wśród nocy. Sam cofnął się o kilka kroków, nie śmiejąc jednak oddalać się ani nawoływać głośno. Ochrypłym głosem powtarzał tylko imię swego pana. Niespodzianie natknął się na niego w ciemności. Frodo stał zatopiony w myślach, wpatrzony w blade światełka. Ręce trzymał sztywno opuszczone wzdłuż ciała. Kapało z nich błoto i woda.
Panie Frodo, chodźmy, rzekł Sam. Nie wolno na nie patrzeć. Gollum mówi, że nie wolno. Musimy trzymać się Golluma i nie ustawać, póki nie przebrniemy przez te przeklęte moczary, jeśli w ogóle przez nie przebrniemy.
Dobrze, odparł Frodo, jakby zbudzony ze snu. Chodźmy. Wracając pospiesznie, Sam potknął się, zahaczywszy nogą o jakiś stary korzeń czy o sterczącą kępę. Upadł ciężko, wyciągając przed siebie ręce, które zapadły głęboko w gęstą maź. Twarz jego znalazła się tuż nad powierzchnią czarnego rozlewiska. Rozległ się syk, wionęło cuchnącym oparem. Światełka zamigotały, zatańczyły, zawirowały. Przez jedno okamgnienie czarna tafla wody wydała się oknem powleczonym ciemną, brudną glazurą, przez które zajrzał do wnętrza. Wyszarpnął ręce z błota i odskoczył z krzykiem.
Tam są pod wodą. Umarli, powiedział ze zgrozą. Trupie twarze.
Gollum roześmiał się.
Tak, tak, martwe bagna. Przecież tak się nazywają, zaskrzeczał. Nie trzeba w nie zaglądać, kiedy się świece palą.
Kto tam jest? Co?
Spytał Sam dygocąc i odwracając się do Froda, który stał teraz tuż za nim.
Nie wiem, odparł Frodo sennym głosem. Ale ja także coś widziałem. W stawach, kiedy się świece palą. Głęboko, głęboko pod czarną wodą widać wszędzie blade oblicza. Widziałem. Twarze posępne, złe, inne zaś szlachetne i smutne. Wiele dumnych i pięknych. Wodorosty wplątały się
ich srebrzyste włosy, ale wszystkie martwe, rozkładające się, zgniłe, jarzą się okropnym światłem.
Frodo zakrył dłońmi oczy.
Nie wiem, kto to jest. Zdawało mi się, że rozróżniam ludzi i elfów, ale prócz nich także orków.
Tak, tak, rzekł Gollum. Wszyscy martwi, wszyscy zgnili. Elfowie, ludzie, orkowie. Martwe bagna.
Dawno, dawno temu odbyła się tutaj wielka bitwa. Opowiadano o niej Smigolowi, kiedy był mały, kiedy byłem mały, zanim skarb się znalazł. Wielka bitwa. Duzi ludzie, miecze, straszliwi elfowie, wrzask orków bili się na równinie pod czarną bramą przez długie dni, przez całe miesiące. Ale od tamtych czasów moczary rozlały się szerzej i pochłonęły groby. Wciąż dalej się rozlewają, wciąż dalej.
Ależ wieki minęły od tamtej bitwy, powiedział Sam. Umarli nie mogą naprawdę być po dziś dzień tutaj. To chyba jakieś złe czary Krainy Cienia.
Kto wie? Smigol nie wie, powiedział Gollum. Nie można ich dosięgnąć, nie można ich dotknąć. Próbowaliśmy kiedyś, mój skarbie. Ja kiedyś spróbowałem, ale nie mogłem ich dosięgnąć. To są cienie. Można je tylko widzieć. Nie można dotknąć. Nie, mój skarbie. Oni wszyscy umarli.
Sam ponuro spojrzał na niego i wzdrygnął się, bo miał wrażenie, że odgadł, po co Gollum usiłował dosięgnąć tych cieni.
Wolałbym ich nie widzieć nigdy więcej, oświadczył. Czy nie myślisz, że warto by prędzej stąd odejść?
Tak, tak. Chodźmy. Ale powolutku, powolutku, odparł Gollum. Bardzo ostrożnie. Bo inaczej hobici zapadną się w bagna i przyłączą się do umarłych i zapalą swoje świeczki. Trzymajcie się Smigola, nie patrzcie na światła.
Czołgając się, skręcił w prawo, w poszukiwaniu ścieżki okrążającej rozlaną wodę. Hobbici szli tuż za nim, przychyleni do ziemi, często jego wzorem, uciekając się do pomocy rąk.
Jeśli to potrwa dłużej, będzie z nas trzech ślicznych golumów sunących gęsiego, myślał Sam.
Wreszcie dotarli do końca czarnego rozlewiska i przeprawili się za nie, pełznąc lub skacząc z jednej zdradzieckiej kępy na drugą. Często musieli brodzić w wodzie cuchnącej jak gnojówka, często wpadali w nią po kolana lub nurzali w niej ręce, aż wreszcie byli od stóp do głów umazani lepkim błotem i każdy czuł, że jego towarzysze śmierdzą. Noc miała się ku końcowi, gdy nareszcie wydostali się na pewny grunt. Gollum syczał i szeptał do siebie, lecz zdawał się zadowolony. Tajemniczym sposobem, dzięki połączonym zmysłom dotyku i powonienia, a także dzięki niezwykłej pamięci odtwarzającej w ciemnościach kształty raz widziane, poznawał miejsce, na którym się znaleźli i znów bez wahania wskazywał dalszą drogę. — Teraz naprzód — powiedział. — Dobre hobbity, dzielne hobbity, bardzo, bardzo zmęczone, pewnie, że zmęczone. My także, mój skarbie. Ale trzeba jak najprędzej wyprowadzić naszego pana spośród tych świateł. Tak, tak, trzeba koniecznie.
I z tymi słowy ruszył niemal biegiem, skręcając w długą jak gdyby miedzę, która dzieliła dwie ściany wysokich trzcin.
Hobbici podążali za nim jak mogli najspieszniej. Gollum jednak po chwili przystanął nagle i zaczął podejrzliwie węszyć w koło, sycząc i znów objawiając niepokój czy może niezadowolenie.
— Co tam znowu? — fuknął Sam,
fałszywie tłumacząc sobie to zachowanie Golluma.
— Czemu kręcisz nosem?
— Nawet zatykając nos, o mało nie mdleje od tego smrodu. — Cuchniesz ty, cuchnie pan Frodo, wszystko tutaj cuchnie.
— Tak, tak, Sam także cuchnie. Biedny Smigol czuje, ale dobry Smigol znosi to cierpliwie. Chce pomóc dobremu panu. Nie o to chodzi.
Wiatr się odwrócił, pogoda się zmienia, Smigol niepokoi się, martwi. Ruszył znów naprzód, ale wyraźnie był zaniepokojony. Co chwila przystawał, prostował grzbiet, kręcił szyją, obracając twarz to na wschód, to na południe. Hobici jednak wciąż jeszcze nie słyszeli ani nie czuli nic, co by tłumaczyło obawy Golluma. Nagle stanęli wszyscy trzej jak wryci i wytężyli słuch.